Gość dnia Radia Gdańsk.
W naszym studiu Marek Biernacki, pomorski poseł, który zasili szeregi PSL, były minister spraw wewnętrznych, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu. Koalicja Polska, PSL, o tak.
O, no to rozbudowane, zaraz do tego wrócimy, ale zaczniemy od przykrych wydarzeń z Białegostoku, które obserwowaliśmy w mediach w sobotę. Dochodzi do ulicznej konfrontacji dwóch manifestacji. Jak państwo, jak policja powinny reagować w takiej sytuacji, żeby nie dopuścić do tej eskalacji?
Te wydarzenia w ogóle nie powinny mieć miejsca. Z jednej strony mówimy o tym, że państwo powinno zabezpieczyć legalną inną manifestację, która była zgłoszona, która szła legalną trasą, trasą wyznaczoną. Państwo powinno, polskie państwo, powinno zabezpieczać wszystkie tego typu manifestacje, nieważne jakie one mają prowinencje, czy polityczne, czy światopoglądowe, jeżeli jest to legalnie zgłoszona manifestacja, czy nawet manifestacja spontaniczna, ale manifestacja pokojowa, państwo polskie musi takie manifestacje zabiegać i jest to zabezpieczać. I jest to podstawowy wymóg funkcjonowania państwa. Nie może być tak, że jeżeli obywatele chcą wyartykułować swoje poglądy, to mogą czuć się w Polsce zagrożeni. Muszą czuć się osobami, że są bezpieczni, że istnieje ochrona państwa, że państwo polskie jako państwo prawa, państwo demokratyczne zabezpiecza obywateli swoich, obywateli. Bo każdy z tych obywateli jest obywatelem Polski. A co ważne od tego, czy kto rządzi i czy to poglądy zgadzają się z polityką rządu i filozofią rządu.
Ale mamy narastającą kwestię pewnej konfrontacji między różnymi środowiskami. Widzieliśmy to w Białymstoku, to jest najświeższe wydarzenie. Ale jak słyszę o próbach blokowania Marszu Niepodległości, zupełnie odwrotna sytuacja, bo to te strony się tutaj politycznie zamieniają, no to też myślę, że z naszymi rodakami dzieje się coś niepokojącego. Skąd te emocje w społeczeństwie, które od kilku co najmniej lat narastają, że jesteśmy gotowi niemal konfrontować się na ulicach?
Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ obok podziału politycznego, który się bardzo wżarł, to jest dobre słowo w naszą świadomość polityczną, że nawet ludzie w rodzinach, rodziny w rodzinach
czasem
mają podzielone,
tak
jest,
sobą,
mają tak? podzielone ze powodów politycznych, nie potrafimy debatować. Teraz nakładamy jeszcze bardziej niebezpieczny podział, bo podział w sferze światopoglądowej. I to ten podział jest podziałem o wiele bardziej niebezpiecznym, ponieważ
trudniej go zasypać?
Tak, zdecydowanie będzie go trudniej zasypać, jeżeli dojdzie do jego eskalacji. Jeżeli nie będziemy potrafili debatować i z sobą rozmawiać. I stworzymy jeden naród, różny naród i to jest nasza, pod względem poglądów politycznych, różny naród, pod względem spojrzenia światopoglądowego. I to jest wspaniałe, jakbyśmy mogli z sobą rozmawiać. A my przestaliśmy z sobą rozmawiać. Przestaliśmy z sobą dyskutować. Każdy, kto ma inne zdanie, staje się od razu wrogiem. W ten sposób, przy takiej atomizacji, w takim totalnym artykułowaniu swoich poglądów, te podziały będą narastać, bo podział polityczny prędzej czy później się kiedyś skończy, ten, który aktualnie istnieje, bo to jest naturalny w demokracji, ale poglądy światopoglądowe, poglądy jakiejś filozofii historycznej, bo o tym też musimy pamiętać, które są budowane, mogą bardzo głęboko podzielić nasze społeczeństwo i to jest niebezpieczne. Niebezpieczne dla samego naszego funkcjonowania i rozwoju, ale też dla bezpieczeństwa zewnętrznego.
Polacy podzieleni to najgorsza sytuacja, jaką możemy mieć społecznie?
Tak, zdecydowanie tak, bo jak jesteśmy podzieleni, to coś się z nami dzieje.
Ktoś na zewnątrz się cieszy?
Tak, wszyscy się wtedy cieszą. To nie ukrywajmy, wszyscy się cieszą. Naród, który potrafił obalić komunizm. Dzisiaj jest święto 22 lipca. Osoby starsze pamiętają te piękne ulice nasze, wspaniałe, które zamiast
tak?
korali niosły rolki papieru toaletowego. Były dumne, bo udało się to wywalczyć. To przepraszam, że aż taki obraz przedstawiam, ale tak było.
Prawdziwy.
Ale tak było. I ten naród, który obalił komunę, wybił się na niepodległość. I to te pokolenia, które się wybiły na niepodległość, dzielą teraz, nie czując tego niebezpieczeństwa, w jaki sposób przyczyniają się, żeby tak to nikogo nie urazić, przyczyniają się do podziałów wewnętrznych, bardzo niebezpiecznych.
No ale jak mówimy już o tej kulturze politycznej, ja ostatnio z pewnym zdziwieniem usłyszałem, jak Grzegorz Schetyna mówi o Marku Biernackim, że Marek Biernacki to frustrat i odchodzi z PO. to jest sytuacja, w której się przykro robi?
Powiem panu, panie redaktorze, nie będę polemizował z politykiem, który żywa argumentów ad personam, bo znaczy, że nie ma innych argumentów. Ja tylko gwoli przypomnienia powiem, że nigdy nie odszedłem z Platformy Obywatelskiej. To Platforma Obywatelska
odeszła
mnie usunęła.
Odeszła od Marka Bierdeckiego,
usunęła
tak?
Mnie, usunęła mnie. Usunęła mnie i usunęła mi półtora roku temu. I przez półtora roku temu mogła tą swoją decyzję zmienić. Ja byłem poza Platformą Obywatelską. To był też jasny sygnał, w którym Platforma Obywatelska, w którym kierunku Platforma Obywatelska zmierza. Od 4 lat Platforma stawała się partią coraz bardziej liberalno-lewicową. Nawet liberalizm byłby wypierany przez poglądy lewicowe. No ja jestem troszeczkę politykiem o innych wartościach, konserwatywno-liberalnym. I taka była dla mnie Platforma. Dlatego też te moje słowa, że to jest koniec tej Platformy konserwatywno-liberalnej, bo Platforma staje się formą, no użyłem słów centrolewu, ale taką formą liberalno-lewicową partią.
Czy dla Marka Biernackiego, który, przypomnijmy, bo może nie wszyscy pamiętają, był likwidatorem majątku PZPR, to taka pierwsza publiczna funkcja na początku lat 90. Czarę goryczy czy rozczarowań wobec Platformy przelało to, że z Koalicji Europejskiej mamy tak wybitnych europosłów jak Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz?
Tak, tak, oczywiście, że to był też jeden z elementów, który... Tak, mogę powiedzieć, że to był element, który jest, był elementem troszeczkę frustrującym, bo trudno się trochę nie mieć takich negatywnych emocji, chociaż staram się nie mieć nigdy negatywnych emocji, ale... Powiem, że dla mnie jako likwidatora majątku PZPR, jako działacza dawnej Solidarności, jako polityka, który funkcjonował przez te lata, ugrupowanie SLD nawet w ostatnich czasach zostało przez Polaków źle negatywnie zweryfikowane kilkakrotnie. I kilkakrotnie następowała reanimacja. Po to, żeby Grzegorz Schetyna miał dobre wejścia do mediów, następuje reanimacja pewnej grupy polityków. No, nie powinno to na to następować. Teraz jest sytuacja jasna i czytelna. SLD z Wiosną i z Razem kandydują jako jedna lista lewicy. I obywatele zadecydują, nie politycy.
Jak oceniać lewicę?
Tak jest, tak jest. I to ja uważam, że jest bardzo jasne, czytelne, czytelny taki przekaz polityczny dla obywateli i możliwość wyboru dla obywateli. Nie negatywny, wybieramy mniejsze zło, tylko pozytywnie.
Każdy ma swoją ofertę, tak?
Tak jest, każdy dostaje swoją ofertę.
No ale z drugiej strony bardzo często opozycja jest krytykowana, że tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że pójdzie w 3 jakby segmentach do wyborów. Koalicja Europejska, czy jak to będzie nazwane, ale PO z Nowoczesną i częścią samorządowców, Koalicja Polska PSL-u i Lewica połączona. To nie jest tak, że z punktu widzenia efektywności Zjednoczonej Prawicy tylko będzie łatwiej was teraz pokonać?
Chyba nie, bo pokazało, życie pokazało, praktyka. Wybory, które były najkorzystniejsze dla opozycji przy jednym bloku,
czyli wybory europejskie,
tak jest,
tak?
Wybory europejskie poniosły klęskę. Opozycja poniosła klęskę. Więcej, przy tych tendencjach można powiedzieć wprost, że gdyby ten był jeden blok i były to by wybory parlamentarne, gdzie SLD czuje się, czy SLD, przepraszam, PiS czuje się, Prawo i Sprawiedliwość czuje się o wiele silniej i lepiej, to mogłaby być większość konstytucyjna bezproblemowo uzyskana.
A może kwestia wyborów europejskich to nie jest dla kogo to były wygodne wybory, ale pod adresem establishmentu Platformy Obywatelskiej często padały takie zarzuty, że to tak naprawdę było wybory prowadzone zza biurka, z salonu. Elżbieta Łukaciejewska na Podkarpaciu osiągnęła świetny wynik, pracując organicznie, tak naprawdę spotykając się z ludźmi. Bartosz Arłukowicz w Zachodniopomorskim, ta sama metoda prowadzenia kampanii. Więc może nie kwestia w ideologii, tylko kwestia prowadzenia kampanii. Może PO zabrakło odwagi wyjść do ludzi.
To jest też jeden z elementów, które się łączą. Bo jeżeli wychodzi się do ludzi, to też się oczekuje się, że ci ludzi można łatwiej przekonywać. Ja powiem, co jest frustrujące. 4 kampanie w ostatnim czasie, które prowadziła Platforma Obywatelska. 4 ostatnie kampanie. Wszystkie te kampanie Platforma wprowadzała elementy właśnie światopoglądowe do debaty.
To błąd.
I dalej, za chwileczkę odpowiem. I lewicowe. I bardziej schodziła na lewo. Bardziej schodziła na lewo i w tym momencie, przyzwyczaić uwagę, nie wyciągnęła z tych 4 przegranych ostatnich kampanii żadnych pozytywnych wniosków. Od kampanii prezydenckiej, gdzie po raz pierwszy właśnie wprowadzono w dialogu bardzo ostro te sprawy światopoglądowe, z reguły w Polsce w kampaniach wyborczych sprawy światopoglądowe nie są wiodącymi tematami.
Chociaż aborcja się przewijała czasami.
Tak, przewijała się aborcja, ale z reguły to nie są wiodące tematy. Polacy chyba nie lubią, gdzie licytuje się, bo jednak czasami kampania wyborcza sprowadza się do licytacji, licytuje się sprawami tak wewnętrznymi. To pan powiedział, ja się też zgadzam z tym, panie redaktorze, że to są sprawy bardzo ważne dla człowieka, sprawy osobiste. I te sprawy osobiste Polacy chyba nie lubią, gdy właśnie
tu nie dostępuje powinno być się takiej licytacji.
Tak jest. Tak mi się wydaje, że nie. Bo ludzie i tak wiedzą, jakie ugrupowanie, większość ludzi, zdecydowanie wyborców, wie, jakie ludzie, jacy kandydaci mają swoje poglądy. I to jest znane. I to jest znane.
I to jest, Polacy świadomie głosują?
W tych wypadkach według mnie tak. W tych wypadkach według mnie tak. To nie jest, podkreślam przypadek jeszcze raz jak mantrę, że gorsze wyniki Platformy wiążą się z wyraźnym skrętem w lewo i wprowadzeniem pewnych elementów do debaty publicznej. No nie ukrywamy, Donald Tusk nie wprowadzał nigdy elementów spraw światopoglądowych w kampanii wyborczych. Wiedział, że jeżeli przez 3 lata czy 3,5 roku nie udało się pewnych spraw przeprowadzić, to trudno te sprawy przeprowadzać w kampanii wyborczej i podgrzewać w sposób niebezpieczny, właśnie tam, gdzie tworząc podziały społeczne, sposób niebezpieczny ten temat w debacie publicznej. Bo to właśnie powoduje, tego typu debaty, które polegają na licytacjach, powodują później pogłębianie się naszych podziałów wewnętrznych i społecznych.
A spójrzmy trochę znowu historycznie. Marek Biernacki jako konserwatywny liberał, ale patrzymy na historię PSL-u w ostatnich, powiedzmy, 2 dekadach i PSL zawsze współrządził z kimś na lewo, albo współrządził z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, to pamiętamy, 8 lat współpracy z Platformą Obywatelską w latach 2007 do 2015. PSL nie miał tendencji, żeby współpracować z AWS-em, nie miał tendencji, żeby współpracować z PiS-em. Czy to nie jest taka obawa dla konserwatysty, że jednak ten konserwatyzm PSL-u jest trochę udawany?
Nie chcę zwrócić uwagę, że współpracował przez 8 lat właśnie z Platformą Obywatelską, która była konserwatywno-liberalna i współpracował nawet w tych kampaniach wyborczych, nawet do teraz, nawet do Parlamentu Europejskiego, gdy Platforma jeszcze zakładano, że nie będzie głosiła poglądów lewicowych. W tej kampanii pojawiło się...
Z tą centrową Platformą współpracował, tak?
Tak, tak. I dlatego też ja nie jestem członkiem PSL-u, jestem członkiem klubu Koalicja Obywatelska PSL, bo nie wstąpiłem i na razie nie planuję wstępować do PSL-u. Chcemy stworzyć koalicję właśnie w oparciu o PSL, o struktury PSL. Koalicję, która będzie ofertą dla obywateli. I to obywatele ocenią, czy ta nasza oferta jest ofertą, na którą warto na tę ofertę oddać głos. Jest to oferta, która mówi o Polsce właśnie centrowej, bez agresji i próbującej zniwelować tą szaloną debatę i ten podział plemion wrogich sobie w polityce.
Pan pozwoli, ja zacytuję. Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest felieton Aleksandra Hala, znanego też działacza opozycji. Polska potrzebuje prawdziwej centroprawicy. Realizacja tego planu wymaga jednak czasu. Może okazać się, że potencjalni wyborcy polskiej chadecji nie rozpoznają już w najbliższych wyborach, że oferta PSL jest przeznaczona dla nich. Tak naprawdę zakładając, że 13 albo 20 października czasu jest bardzo mało. Przekonacie Polaków, że to wy jesteście chadecją?
Na pewno będziemy się starali to przekazać. Na pewno to będzie nasz plan działania. Na pewno
ale tego czasu wystarczy? To jest mało czasu. Wakacje jeszcze trwają.
To jest z jednej strony, oczywiście, bo kampania tak naprawdę zacznie się merytorycznie od połowy września, czy sierpnia do października. Naszym celem jest, żeby pokazać obywatelom, że mogą wybierać. I to jest kwestia, że obywatele będą wybierali w sposób świadomy i zobaczymy, jak wybiorą. Miałem nadzieję, że duża część obywateli nas poprze. Dajemy jasne sygnały, czy lider, czy Władysław Kamysz, czy moja skromna osoba, czy Jacek Tomczak, czy inni politycy, którzy chcą podjąć współpracę z Platformą, tak jak Bartoszewski. To są politykami jednak o ugruntowanych poglądach. Dla obywateli jest to też jasny sygnał, że jest to próba tworzenia ugrupowania centrowego, chadeckiego. Wyraźnie chcę wskazać, że jest to ugrupowanie centrowe i ugrupowanie mówiące innym językiem. Chcemy wprowadzić, zobaczymy, czy to nam się uda podczas kampanii wyborczej, wprowadzić
spokojniejszy język.
Wprowadzić normalny język, spokojniejszy język. Właśnie to, że pan powiedział, panie redaktorze, spokojniejszy język. I to będzie wyzwanie jeżeli się nam uda, to jest szansa, że przekonamy obywateli, jeżeli się nie uda.
No ale jeszcze wracając do historii PSL-u, nawet po roku 2011 często PSL był podawany jako przykład takiej partii, gdzie obsadzanie pewnych stanowisk, nie wiem, na przykład w agencjach związanych z rolnictwem, tak naprawdę mówiło się, że PSL to są mistrzowie takiego obsadzania wszystkiego, co jest do obsadzenia. Markowi Biernackiemu ta przeszłość PSL-u nie przeszkadza?
Też wiemy z tego, że byli rozliczani z tego i są rozliczani. I na tym to też polega funkcjonowanie państwa prawa, że są rozliczani. Przypominam, że za czasów właśnie rządów Platformy i PSL-u byli bardzo mocno niektórzy szefowie PSL-u, afera podkarpacka nie tylko, rozliczani przez CBA i przez służby. Nie było żadnego parasola ochronnego. Później też.
A teraz nie będzie powrotu do takiego partyjniactwa?
Na tym to polega, żeby nie było, bo jeżeli będzie podział, będzie kolejny powrót do partyjniactwa, to ludzie się odwrócą. Ludzie będą się odwracali. Ludzie wyraźnie pokazują swoimi głosowaniami, czy jak na to patrzą, jak patrzą na zachowanie się ugrupowania się, które mówiło w co innego podczas wyborów, a co innego by nie reagowało. No i wie pan, to teraz też mamy Prawo i Sprawiedliwość, prawda, rządy Prawa i Sprawiedliwości, tylko że w tych rządach nie dać ani prawa, ani sprawiedliwości. No,
no to ocena polityka opozycji oczywiście.
No nie tylko.
Ale idąc dalej, Koalicja Polska, tak się nazywa ugrupowanie, które chce tworzyć PSL, ale jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na scenie politycznej, no oczywiście jest transfer między innymi Marka Biernackiego na listy, ale z kim jeszcze można się dogadać? Widzi pan możliwość dogadania się z Pawłem Kukizem? Takie plotki się regularnie pojawiają, jest nowy wysyp takich informacji. Czy dla PSL-u Paweł Kukiz to jest odpowiedni partner?
Chcę powiedzieć, że będą tworzone właśnie bloki koalicyjne i te bloki koalicyjne, wyborcze bloki koalicyjne będą tworzone. Po to nawet, żeby właśnie powalczyć w tych wyborach skutecznie. Pozwoli pan, że ten dopiero mogę komentować i oceniać, w momencie, kiedy te bloki powstaną, czyli kiedy będzie ogłoszony termin wyborów i bloki zaczną się rejestrować. Teraz ocena jest w jedną czy w drugą stronę, uważam, że jest niewskazana z mojej strony. Byłoby źle, gdybym teraz komentował i oceniał. Ja uważam, że jak jest szansa stworzenia bloków trzech, góra trzech do wyborów, poważnych trzech bloków, które zbiorą podpisy, bo tu będzie kwestia, co w polityce dzisiaj determinuje duże, małe ugrupowania. To jest kwestia krótkiego czasu do zbierania podpisów.
Tak naprawdę, trzeba być sprawnym organizacyjnie.
Tak naprawdę oprócz Platformy Obywatelskiej, PiS-u, SLD i PSL-u, każde inne ugrupowanie będzie miało problem ze zebraniem podpisów.
No, więc będzie to ciekawe.
Bo to jest krótki czas, 2 tygodnie. I w tym momencie to ugrupowanie może mieć ambicje, może chce wejść, kandydować, może chce być kandydować.
A nie mieć możliwości?
Tak jest, bo nie zbierze podpisów, wymaga liczby podpisów. I to jest też ten jeden determinant.
A już na koniec, bo niestety czas ucieka. Na ile głosów dla Koalicji Polskiej liczy Marek Biernacki?
No liczę jak na największą liczbę tych głosów.
Ale realnie, 10%, 7%.
Tak liczę, że jeżeli będzie poniżej 15, no to będzie między 15 a 12, jeżeli się nie uda zebrać, no to nie będzie sukces. To będzie trwanie. Ale jeżeli się uda tą liczbę zebrać, co najmniej tą liczbę, no to będzie dobry wynik.
No to weryfikacja tych oczekiwań zapewne w połowie października.
Już niedługo.
Już niedługo. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.